Kochani, chciałbym troszeczkę mówić na temat naszego zbawienia, naszej relacji z Jezusem i na temat uczynków. To taki problem, który bardzo często mamy w sobie. Jeśli ktoś wychował się w takim tradycyjnym polskim kościele, to tam jest bardzo dużo o uczynkach, ale kiedy ktoś oddał swoje serce Jezusowi, nawrócił się, to nadal pewne tematy się za nami ciągną. Mamy tutaj chyba jedną przynajmniej czy dwie osoby, które nie wychowały się w takim tradycyjnym kościele. Dwie. Ale większość z nas pochodzi z tradycyjnego kościoła. I kiedy oddajemy życie Jezusowi i idziemy za Chrystusem, czytamy Biblię, to bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że ten tradycyjny Kościół w naszych sercach, w naszych myślach cały się czas za nami ciągnie. Jak w takim śmiesznym powiedzeniu w kabarecie powiedzieli, że człowiek może się ze wsi przeprowadzić do miasta, ale wieś nigdy z niego nie wyjdzie. To jest oczywiście śmieszne, ale bardzo dokładnie to powiedzenie też odnosi się do naszego bycia wychowanym w jakimś tradycyjnym myśleniu. Później jesteśmy przeszczepiani w Chrystusa, w Królestwo Boże, ale dalej gdzieś podświadomie funkcjonują pewne rzeczy w nas. To tak w ramach wstępu. Ale żebyśmy lepiej zrozumieli, to zacznę takimi dwiema historyjkami, do których się odniosę. Pewien pastor zapytał pewnego człowieka, dlaczego ostatnio przestał chodzić do kościoła. Takie typowe dla nas. Myślę, że każdemu z nas zdarza się to, że kiedy mamy trudniejszy czas, to jest właśnie oznaką tego, że człowiek wierzący, protestant, kiedy ma trudniejszy czas z Bogiem, to pierwsza rzecz, z której rezygnuje, to jest co? Bycie w kościele na nabożeństwie, bo nabożeństwo traktujemy jak troszeczkę właśnie to jest stare myślenie, żeby się ładnie ubrać, wziąć prysznic, ładnie ubrać i pójść do kościoła, no bo czuję się dobrze psychicznie, więc pójdę do kościoła. Ale to już jest złe zrozumienie, bo Kościół jest czymś innym, no nie? Więc pewien pastor zapytał pewnego człowieka, dlaczego ostatnio przestał chodzić do kościoła. Mężczyzna odrzekł, nie traktowali mnie tam właściwie. Pastor zapytał, to może pójdzie pan do domu i zbije żonę. Zaskoczony ten wierzący człowiek spojrzał na niego jak na szaleńca. Moja żona nie zrobiła mi nic złego, odparł. Cóż, odpowiedział pastor, a czy Pan Jezus zrobił Panu coś złego? Zobaczcie, to jest stare myślenie. Prawda? Rozmawiamy z ludźmi wokół nas, z Polski. Wiecie, że Polacy stawiają znak równości między Kościół a Bóg. Prawda? Że jeśli coś odkryją złego w funkcjonowaniu Kościoła, to znaczy, że Pan Bóg jest zły. Ale zobaczcie, my często robimy dokładnie to samo. Jeśli ktoś mi nie poda ręki, albo się nie uśmiechnie, albo z kimś mam problem w kościele, w rodzinie, no to po prostu przestaję kontaktować się z całą rodziną. No i dlatego ten pastor pyta, a czy Pan Jezus Panu coś zrobił złego? Opuszczanie Boga z powodu irytacji na braci wierzących i siostry jest mniej więcej tak samo logiczne, jak kopanie kota z powodu złości na psa. Wkurzył mnie kot, pies, to skopię kota swojego. To nie jest takie oczywiste. Jeśli mam z kimś problem, to powinienem go rozwiązać. Druga historia. Przed wielu laty żył w Niemczech pewien szewc, nienawidzący wszystkich. Facet robił buty, ale nie przepadał za ludźmi. Ale szczególnymi ludźmi, którzy mieli inne zdanie na temat religii niż on sam. Takich najbardziej nie lubią. Nie lubią ludzi, którzy mają inne zdanie na temat kościoła i religii niż on. Usłyszał o tym pewien pastor, nawet to był pastor z jego miejscowości, i uznał, że musi go dać mu nauczkę. Przyszedł więc do szewca i powiedział, czy może pan wziąć miarę na parę butów dla mnie? Z przyjemnością, proszę pastora, odpowiedział szewc. Proszę zdjąć but. Duchowny zrobił to, a szewc zmierzył jego stopy od palców do pięty oraz w podbiciu i wszystko zapisał w notatniku. Kiedy zapisywał wymiary, pastor powiedział, mój 12-letni siostrzeniec również potrzebuje pary butów. Chętnie je zrobię, odpowiedział szewc. Kiedy mogę wziąć miarę od pana, od siostrzeńca? Och, to nie będzie konieczne, odpowiedział pastor. Może pan moje buty i jego buty wykonać na tym samym kopycie. Czyli na tej bierzesz się miarę i później, wiecie, tak ze starych czasów było. Szewc popatrzył na pastora ze zdziwieniem i stwierdził: nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. 12-letni chłopak musi mieć znacznie mniejszą stopę niż pastor. Mówię panu, nalegał pastor, żeby pan zrobił mojemu siostrzeńcowi mnie identyczne buty. Nie, proszę pastora, nie mogę tego zrobić, odparł szewc. Cóż, proszę pana, powiedział pastor, więc mówi pan, że każdą parę butów trzeba robić na odpowiednim kopycie? Dlaczego więc sądzi pan, że Bóg chce ukształtować wszystkich chrześcijan dokładnie na jedno pańskie kopyto? To także nie jest dobry pomysł. O co tutaj chodzi w tej historyjce? O to, że chcielibyśmy, aby każdy myślał identycznie jak my i był identyczny jak my. Chociaż kiedy ktoś z nas ma niskie poczucie wartości i źle o sobie myśli, to raczej nie zgodzi się z tym, co teraz powiedziałem, powie wcale nie. Ale kiedy ktoś ma się dobrze, ma dobrą relację z Jezusem, to chciałby, żeby wszyscy z nas myśleli identycznie. Wtedy Kościół już nie byłby ciałem. Byłby tylko okiem na przykład. Albo nogą. Wszyscy byliby identyczni, mieli identyczne myślenie, identyczne pragnienia, no nie? I wiecie, że są takie kościoły na świecie? Mój kolega pracował na Białorusi, był jednym z najbardziej znanych misjonarzy i opowiadał mi o kościele, gdzie pastor niedziela w niedzielę głosił kazanie ewangelizacyjne. W tym kościele miesięcznie chrzcili około 50 osób i kościół miał cały czas 200 osób. Bo ludzie nawracali się, byli chrzczeni, chodzili do tego kościoła przez rok słyszeli tylko kazania nawróć się. Po roku mąż do żony mówił, słuchaj, my tu umrzemy duchowo, musimy znaleźć sobie inny kościół. Bardzo często jest tak, że pastor chce, żeby wszyscy myśleli identycznie, ale każdy z nas to ma, że irytujemy się, no nie? Robimy tak jak ten szewc. Bardzo się irytujemy, że ktoś może mieć w ogóle inne poglądy. Pamiętam, jak byłem na parę lat temu na wycieczce w Izraelu. Siedzieliśmy na Wzgórzu Oliwnym w hotelu arabskim, chrześcijańskim hotelu arabskim. I pamiętam, jak jeden brat z Warszawy, z kościoła, napadł na nas, bo siedzieliśmy i akurat w Polsce były wybory i zastanawialiśmy się w kilku pastorów, na kogo głosować i jak głosować. Jak ten brat się wściekł i zaczął na nas krzyczeć, mówi, jak to? Wszyscy wierzący głosują na PO. I zaczął nas tam drzeć się na nas. Słuchajcie, wiecie, że jest możliwą rzeczą mieć inne zdanie niż inny wierzący i się z nim przyjaźnić? To jest bardzo trudne. Ale miłość Chrystusa w naszym sercu nie jest związana z poglądami. Możemy kogoś po prostu lubić, dlatego, że ta osoba jest sobą i się zupełnie nim nie zgadzać na temat niektórych tematów z Biblii albo polityki polskiej, albo gospodarki. To jest prawdziwa jedność. Wiecie, że Chrystus, kiedy modlił się przed śmiercią w Ogrójcu, o co się, co było głównym tematem jego modlitwy? Jedność. Większość wierzących ludzi na świecie, czy to jest kościół protestancki, czy katolicki, myślą o tym do dzisiaj, że Jezus się modlił o to, żeby był jeden kościół pod jedną nazwą. Nie wierzę w to, że o to się Jezus modlił. Nie modlił się o to, żeby był tylko rzymskokatolicki kościół. Modlił się o to, aby mówił, niech oni będą jedno, tak jak ja i ty, Ojcze. On się nie modlił o nazwę. On się modlił o postawę serca. Czy można być jedno z Niemcem, Rosjaninem albo Ukraińcem? A mamy straszną historię, prawda? Jest bardzo trudno mieć jedne poglądy na temat historii Polski, Niemiec czy Ukrainy. Ale kiedy ktoś oddaje życie Chrystusowi, to takie osoby mówią: Ty jesteś dzieckiem Bożym i ja jestem dzieckiem Bożym. Nieważne Twoja historia, Twojego narodu i moja. Znaczy, nie musimy wcale myśleć tak samo jak inni. Prawda? Ale możemy się miłować w sercu i szanować. Byłem raz na spotkaniu klubu AA, anonimowych alkoholików, i zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że kiedy pan Józek się wypowiadał, mówił: mam na imię Józek, nie piję od 10 lat. Uważam to i to. Za chwilę po nim mówił Marian: mam na imię Marian, nie piję od 3 lat. Uważam to i to. Nikt nie odnosił się do wypowiedzi rozmówcy, mówiąc: a ja z tobą, Józek, się nie zgadzam, głupoty gadasz. Wiecie, na tym spotkaniu AA był taki szacunek do siebie, że nikt nie negował zdania drugiego, tylko mówił: a ja uważam. I myślę, że tego nam najbardziej brakuje też w relacjach w Kościele, no nie? Mamy tendencję do oceniania ludzi i ich postępowania, mówię o Kościele naszym, oceniając często, czy ktoś jest większym grzesznikiem, czy mniejszym. Oceniamy ludzi po tym, jaką ilość grzechów robią, ale to jest stare myślenie z tradycyjnego Kościoła, prawda? Robimy sobie takie listy, ten jest bardziej podobający się Bogu, ten mniej. Zastanówmy się przez chwilę, jeśli ktoś czyni więcej grzechów różnego rodzaju, czy to oznacza, że jest bardziej zepsuty od tego, który ma tylko jeden grzech? A mamy taką tendencję, no nie? Ktoś robi więcej i zdarza mu się jakieś kłamstewka, kradzieże i tak dalej. A ktoś ma tylko jeden grzech. Regularnie zdradza swoją żonę. Ale nie kradnie, nie kłamie, jest bardziej uczciwy. Ale mamy tendencję do tego, żeby porównywać ludzi. Patrząc na czyjś grzech, sądzimy kogoś, ale nie zapominajmy, że nie widzimy motywów serca. Nasz osąd nie jest sprawiedliwy, dlatego że tylko Bóg zna czyjeś serce, a my nie. My bardzo często widzimy na skutki. Patrzymy na to, kto coś powiedział, zrobił, ale nie wiemy, dlaczego tak zrobił. Odniosę się do tego, co wczoraj przeżyłem. Byłem na filmie Claire, dosyć późno z żoną, i to nie był śmieszny film, to był tragiczny film. Ale w tym filmie było pokazane, dlaczego duchowny krzywdzi małe dziecko. Bo było pokazane, jak on sam został dokładnie tak samo skrzywdzony. Bóg patrzy nie na ilość grzechów, nie na ilość złych wypowiedzi. Bóg patrzy na motywy serca. On łączy te dwie rzeczy. Wielość grzechów nie może oznaczać również... Jeszcze raz. Wielość grzechów może oznaczać również zagubienie osoby, pustkę, rozpacz, poszukiwanie zadowolenia w życiu. Bardzo często ludzie popełniają błędy, grzechy i złe decyzje, bo po prostu nie potrafią się odnaleźć. I musimy pamiętać o tym, że czym większe zepsucie człowieka, to tym większe rozczarowanie życiem, prawda? Jest tak. Bardzo często ludzie wchodzą w bardzo poważne grzechy i problemy, bo są rozczarowani tym życiem, które prowadzą. I bardzo często to prowadzi w ich życiu do takiego, my to nazywamy duchowe dno, prawda? A jak ktoś doświadcza duchowego dna, to łatwiej mu odbić się od tego dna. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z szefem ośrodka T-Challenge, z Zbyszkiem Urbaniakiem, który jest całym szefem, czyli pracuje z alkoholikami, narkomanami, i powiedział taką ciekawą rzecz. Nie przyjmujemy do naszych ośrodków młodych mężczyzn poniżej 20 roku życia. Ja mówię, dlaczego? Bo oni jeszcze nie osiągnęli dna. Oni muszą jeszcze dopić, doćpać, nagrzeszyć. Co to oznacza? Że bardzo często jest tak, że czym bardziej czyjeś życie jest w rozsypce i jest więcej grzechów, to łatwiej jest mu się nawrócić niż temu, w cudzysłowie, porządnemu. Jeśli więc chodzi o zbawienie, czyli o zaufanie Jezusowi Chrystusowi, to bardziej łatwiej jest otworzyć serce człowiekowi, który po prostu jest rozczarowany swoim życiem. i mówi: Jezu, pomóż mi. Ale jeśli w czyimś sercu są takie jeszcze pokłady: Panie Boże, ja jestem dobry, a nie jestem jaki ten Zenek czy ten Marian, to wtedy człowiek jeszcze nadal się porównuje z innymi. Jeszcze człowiek nie osiągnął tego duchowego dna, żeby z głębi serca zawołał: Jezu, pomóż mi. Kiedy się porównuje. Więc chciałem was przez to zachęcić, żebyśmy spróbowali patrzeć na ludzi wokół nas oczami Boga. Pamiętam, kiedy razem z seminarium zielonoświątkowym, w którym byłem, pojechaliśmy zakładać kościół w Sieradzu i moim zadaniem było chodzić po ulicy i rozdawać broszurki, znaczy zaproszenia na ewangelizację wieczorną w kinie. To szła trójka alkoholików, nieźle wstawionych, dwóch mężczyzn i kobieta. Patrząc na nich, pomyślałem, nie dam im zaproszenia, bo ktoś za nie zapłacił, a oni po prostu je ze mną i wyrzucą do kosza. Oni sami do mnie podeszli i mówią, a czy my też moglibyśmy dostać? I kiedy im dałem zaproszenie i odeszli, usłyszałem bardzo wyraźnie w sercu głos Ducha Świętego, który do mnie powiedział, niezbyt miło, nie podobały mi się słowa Ducha Świętego, czy ty umarłeś za nich na krzyżu? I ja mówię, nie, Panie. Jakim prawem wybierasz ludzi i przeznaczasz ich w swoim sercu do piekła i do nieba? Mamy tendencję do tego, że patrzymy na kogoś, mówimy komuś o Chrystusie i mówimy, o, to jest idealny kandydat, żeby się nawrócił. Taki porządny, porządny człowiek, taki obywatel Giżycka albo okolic, no nie? Nie pije, nie bije żony, ale tak naprawdę nie wiemy, co jest w jego sercu, jak jest zepsuty. Patrzymy na drugiego i mówimy, z niego nic nie będzie. To jest taki degenerat, czy ma tyle po prostu, we wszystko mu się wali w życiu. Jest totalnie rozczarowany życiem. Tylko, że właśnie taka osoba jest na najlepszej drodze, żeby z głębi serca nas wysłuchać i powiedzieć, Jezu, pomóż mi. Kiedy człowiek dosięga dna. Dlatego jako ludzie wierzący bardzo rzadko, powiem wam, bardzo rzadko trafnie oceniacie ludzi. I ja też. Bo nie znamy czyjegoś serca, nie znamy motywów, co się z nimi kieruje. Pewien pastor kiedyś powiedział, lepiej zrozumiesz człowieka, jak nałożysz jego buty. Co to oznacza? Że siadasz z kimś, rozmawiasz i pytasz się go, gdzie pracujesz, czy jesteś szczęśliwy, jak wyglądało twoje dzieciństwo, jakiego miałeś tatę, mamę. Kiedy zaczynasz słuchać czyjegoś życia, to tak jakbyś zakładał jego buty. Wtedy zupełnie w innym świetle widzisz jego decyzje i to, co on robi. Zaczynasz czuć Jego. I właśnie coś takiego Bóg robi. Oczywiście Bóg nie usprawiedliwia kogoś, że ktoś grzeszy, robi straszne rzeczy, krzywdzi innych. Ale Bóg widzi motywy. I dlatego Jego sądy są sprawiedliwe, a nasze nie. Dlatego Chrystus w kazaniu na górze powiedział bardzo taką straszną rzecz. Jakim sądem sądzisz, czyli jak oceniasz innych, tak dokładnie ciebie ocenią. Za każdym razem, kiedy ktoś z nas ocenia drugiego człowieka, to nie Bóg na ciebie zostawia pułapkę, tylko ty sam. Tak to funkcjonuje. Kiedy w jakiejkolwiek dziedzinie życia ktoś z nas się czuje lepszy od drugiego człowieka, mówi, Panie, nigdy w życiu bym tak nie skłamał. O, nigdy w życiu bym tak nie jechał samochodem albo coś. To dokładnie znajdziesz się w takiej sytuacji. Jednych uważamy za bliskich nawrócenia do Jezusa, a innych oceniamy, że nigdy się nie nawrócą. Klasyfikujemy ich bardzo często, ludzi, jako takie przypadki beznadziejne, nierokujące syndromów poprawy. A tu nagle taka osoba przychodzi do ciebie i mówi, a czy mógłbyś mi powiedzieć o Jezusie Chrystusie? Jesteśmy w szoku, że nigdy byśmy nie pomyśleli, że ta osoba jest zainteresowana Bogiem, bo wszystko jej się wali w życiu, a ta osoba chce słuchać o Jezusie Chrystusie. Mamy tendencję do tego, że jednych uważamy za dobrych ludzi, bo mają dobre uczynki, ale nie znając ich motywów serca, nie wiemy, na ile są grzeszni i niemoralni. Innych uważamy za złych ludzi, bo mają dużo nałogów na przykład, albo się z kimś rozwiedli. I też nie znamy motywów ich serca. I teraz pytanko takie, zastanówmy się, czy uczynki mają znaczenie, jeśli chodzi o zbawienie. Czy jeśli ktoś dobrze czyni, to To jest bliższy nawrócenia, czy nie? Zastanówcie się, czy uczynki mają wpływ na nawracanie się, czy na to, jak Bóg patrzy na człowieka. Powiem wam, że i tak, i nie. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Za chwilę wam pokażę fragment, który o tym mówi. Pokażę wam człowieka, który miał dobre uczynki i Bóg na niego zwrócił uwagę. To jest taki typowy Polak, ale żyjący w czasach apostołów. Jeśli otworzymy sobie 10 rozdział Dziejów Apostolskich, to mowa jest o Korneliuszu. To jest taki typowy, on się zachowuje jak typowy Polak. Żołnierz, oficer w armii rzymskiej. I może przeczytamy pierwszych 6 wersetów, żebyście zobaczyli, kim był ten człowiek. 10 rozdział Dziejów Apostolskich mówi coś takiego. Był w Cezarei pewien człowiek imieniem Korneliusz, centurion z kohorty zwanej italską. Kohorta to znaczy cały taki jak gdyby legion. Facet miał w ogóle obywatelstwo Rzymu i był Rzymianinem. No i miał pod sobą ponad 100 ludzi. Był oficerem w armii. Bardzo pobożny. Tak się zaczyna. Czyli cudzoziemiec, nie był Żydem i jako cudzoziemiec odrzucił wiarę we wszystkich bogów greckich i rzymskich i był pobożny. Co to znaczy był pobożny? Dalej czytamy. Żył on w bojaźni Bożej, czyli bał się Boga. Uwierzył, że Bóg jest jeden i że Żydzi wierzą w prawdziwego Boga. Czyli musiał rozmawiać z Żydami. Podobnie jak cała jego rodzina. Nie tylko on, ale cała jego rodzina zaczęła tak myśleć. Wspierał lud wieloma ofiarami, nieustannie modlił się do Boga. Nie dość, że zaczął wierzyć w jednego Boga, że jest jeden, prawdziwy, to zaczął pomagać Żydom, biednym Żydom. Wspierał ich. Jako żołnierz. Był bogaty. Około godziny 9 bardzo wyraźnie zobaczył wizję anioła Bożego, jak zbliża się do niego, mówi Korneliuszu. Czy facet siedzi w swoim domu, w swoim biurze, ma czas, rozmyśla albo o Bogu Jahwe, albo coś czyta i nagle do jego biura przychodzi anioł i mówi do niego Korneliuszu po imieniu. Spojrzał na niego, pełen lęku, zapytał, czego chcesz, panie? Czyli wiedział, że to musi być anioł. Coś o tym wiedział. Odpowiedział mu, twoje modlitwy i jałmużny wzniosły się do Boga jako ofiara przyjemna. Zobaczcie, macie tu sygnał, że anioł mówi, podobasz się Bogu Jahwe. Pomagasz biednym ludziom, wierzysz w prawdziwego Boga, jedynego. Jesteś miły Bogu, czyli masz dobre uczynki, tak? I dalej czytamy. Poślij zaraz ludzi do Jaffy i zaproś niejakiego Szymona, który nosi przydomek Piotr. Gości on u innego Szymona, garbarza, który ma dom przy morzu. Może dotąd. Jeśli jeszcze jeden werset może przeczytam z tego rozdziału, 33. Piotr przybywa do domu Korneliusza. Zastaje Korneliusza, całą jego rodzinę, pobożnych żołnierzy. Tłum ludzi czeka na Piotra, apostoła. I 33 werset mówi, dlatego od razu posłałem, bo Piotr pyta, po coś po mnie przysłał. A temu całą sytuację z aniołem opowiedział i mówi do niego tak, dlatego od razu posłałem do ciebie, a ty łaskawie postąpiłeś przybywające. Teraz wspólnie stoimy tu przed Bogiem, by usłyszeć wszystko, co ci od Boga zostało powiedziane. I moje pytanie, czy Korneliusz potrzebował Piotra do zbawienia? Czy gdyby Piotr nie przyszedł, gdyby Korneliusz nie posłuchał anioła, czy byłby zbawiony, czy nie? Kiedy przeczyta się cały rozdział, 10, widać wyraźnie, że nie. Ciekawą rzeczą jest to, że ten człowiek miał dobre uczynki, podobał się Bogu, ale to niedobre uczynki i niepodobanie się Bogu zbawia człowieka, tylko osobista relacja z Jezusem Chrystusem. I wiemy o tym, prawda? I gdyby Korneliusz nie posłuchał Piotra, nie zaprosił go, to nie byłby zbawiony. Do zbawienia i są potrzebne uczynki, i nie. Można być bardziej miłym Bogu. Jeśli ktoś wierzy w Boga i szuka Go, to ten, kto szuka Boga, to naprzeciwko Niego przyjdzie Bóg. Tak to działa zawsze. Ale zbawia osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Kolejny fragment, który chciałbym wam pokazać, który w tej naszej układance dzisiejszego kazania, w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, Łukasz 18, od 9 wersetu. Przy tych, którzy byli przekonani o swojej sprawiedliwości, a innych mieli za nic, opowiedział taką przypowieść. Czyli Jezus zwraca się do ludzi, którzy uważali się za dobrych, że mają dobre uczynki, że podobają się Bogu. No nie? Dwaj ludzie przyszli do świątyni, aby się pomodlić. Jeden faryzeusz, a drugi poborca opłat. Faryzeusz stanął i tak w swojej sprawie się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten tutaj obok mnie modlący się poborca. Poszczę dwa razy w tygodniu, dziesięciny oddaję ze wszystkiego, co nabyłem, a poborca opłat stanął daleko, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swojej piersi i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie grzesznikowi. Znamy ten fragment. Zobaczcie, ten faryzeusz miał dobre uczynki czy złe? Dobre. To był naprawdę porządny facet. I w naszym odczuciu, gdyby taki faryzeusz żył w Giżycku, byśmy powiedzieli, idealny kandydat do naszego kościoła w Giżycku. Wspiera kościół finansowo, nie kradnie, pomaga ludziom, idealny. Tylko wiecie, słowo faryzeusz jest zapożyczone do języka polskiego. Ono nie znaczy obłudnik. Faryzeusz znaczy człowiek święty, taki oddzielony do spraw świętych. To myśmy sobie zapożyczyli to słowo, bo nam pasowało do języka polskiego. On miał dobre uczynki. Ale Jezus kończy tą historię i mówi: temu poborcy, który uznał się winnym przed Bogiem, mój ojciec wybaczył. A ten faryzeusz, który miał dobre uczynki i modlił się w świątyni i chwalił się, jaki jest dobry, mój ojciec mu nie odpuścił. Ciekawe, no nie? Że facet miał porządne życie, a Jezus mówi, ten facet jest bardzo daleki sercem od mojego ojca, bo on się stale porównuje z ludźmi, a nie dba o to, żeby przyjść przed Boży tron, przed tron mojego ojca, powiedzieć: Panie, jestem grzesznikiem. Wszystko, co mam, mam tylko od Ciebie. Nie chcę się porównywać z ludźmi i nie czuję się lepszy od innego. Rozumiecie? Mateusz, 19 rozdział, jest podobna historia. W 19 rozdziale, tutaj Jezus ma rozmowę z kimś. Zobaczmy sobie ten 19 rozdział, 16 werset. Wtedy ktoś podszedł do Niego, czyli do Pana Jezusa, zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Czyli właśnie, no, standardowe pytanie. Co ja mam zrobić, żeby, Panie Jezu, dostać się do nieba? Albo co ja mam tutaj zrobić, żeby się dostać do nieba? A Jezus mu odpowiedział: dlaczego pytasz mnie o dobro? Bo zobaczcie, on go nazwał nauczycielu dobry. Albo co dobrego, bo w innej Ewangelii inaczej trochę przetłumaczone, że on go nazwał nauczycielu dobry. A Jezus go pyta, dlaczego mnie nazywasz dobrym? Tylko Bóg jest dobry. Jeden jest dobry. Jeśli chcesz wejść do życia, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego zeznania, czcij ojca i matkę oraz będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Na to odpowiedział młodzieniec: to wszystko zachowałem, czego jeszcze mi brak? Moje pytanie, ten chłopak był szczególny czy nie? Dużo jest takich mężczyzn w Giżycku i w okolicy, którzy żyją tak jak ten chłopak? Żadnych kłamstw, żadnych cudzołóstw. Szanował ojca i mamę, słuchał się ich. Zobaczcie, strasznie trudno znaleźć takiego faceta w Giżycku. W innej Ewangelii jest powiedziane, że Jezus na niego popatrzył z miłością, życzliwie i powiedział: podobasz mi się. To on mówi: to czego mi brakuje, żeby wejść do życia wiecznego? A Jezus mówi: jednego. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Chodziło o to, żeby, jeśli człowiek się nawraca, żeby wszystko rozdawał? Nie, ale Jezus przeniknął jego serce i wiedział, że chłopak tak naprawdę co kocha bardziej niż Boga? Kasę. I to jest ciekawe, że on kochał bardziej kasę, a wiedział, że jest Bóg i trzeba się go bać. Więc pomagał ludziom, szanował rodziców i nie grzeszył, ale na pierwszym miejscu w jego sercu była kasa, ale miał dobre uczynki, ale Bóg nie był najważniejszy. Zresztą znowu byśmy powiedzieli, idealny kandydat, jakaś siostra na przykład, która jest panną, by powiedziała, idealny kandydat na męża, no nie? Super facet. Tylko, że on nie kochał Boga w sercu. I znowu by jakaś kobieta albo jakiś brat wierzący by się pomylił odnośnie tego chłopaka, a Jezus go przeniknął na skroś i widział, że najważniejsza jest kasa. Zobaczcie, ci dwaj ludzie, i faryzeusz, i ten młodzieniec, różnią się od Korneliusza. Wszyscy trzej mieli dobre uczynki, Korneliusz też. Ale Korneliusz nie uważał się za dobrego człowieka. Jak przeczytacie 10 rozdział, to kiedy Piotr wszedł do Korneliusza, wiecie, co zrobił Korneliusz? Pamiętacie? Klęknął przed Piotrem. Wyobrażacie sobie? Okupant. No, weźmy to do polskiej historii, że do czegoś domu wchodzi facet z AK, a tu człowiek w mundurze SS klęka przed nim i mówi, no to jest dokładnie ta sama historia, bo Korneliusz był okupantem, no nie? W ogóle Żydzi mieli zakazane kontakty z Rzymianami. A tu Rzymianin, oficer, klęka przed zwykłym Żydem, przed rybakiem, na co Piotr mówi, wstań chłopie, ja też jestem tylko człowiekiem. To Bóg mi kazał do ciebie przyjść i Bóg mi powiedział, żebym nie czynił różnicy, że Bóg nie ma... Uwaga, ktoś płacze. Jakaś straszna rzecz tam. Chwilę przerwy. Zobaczcie, Piotr powiedział, Bóg nie ma względu na osobę. Pamiętacie ten cały rozdział? Korneliusz nie czuł się lepszy. Nie porównywał się. Facet dawał olbrzymie pieniądze na biednych ludzi. Jest powiedziane nawet, że chyba tam ułożył na synagogę. A nie czuł się lepszy. I to jest różnica między Korneliuszem, faryzeuszem i młodzieńcem. Oni polegali na swoich dobrych uczynkach, czyli na swoim życiu, jak funkcjonują. Jeszcze jeden werset. Łukasz, Ewangelia Łukasza, 5 rozdział i werset 32, to jest wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie przyszedłem powołać, dosłownie zaprosić. Jezus mówi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych. To słowo greckie powołać można też tłumaczyć zaprosić na ucztę dosłownie. O jaką ucztę Jezusowi chodzi? Jeśli ktoś z was czyta Apokalipsę i proroctwa, to czeka nas uczta weselna z Jezusem jako oblubieńcem. My jesteśmy oblubienicą. I ta uczta będzie trwała 1000 lat. Wesele, 1000 lat. Jest powiedziane, że sam Jezus będzie roznosił potrawy i aniołowie. 1000 lat będziemy na weselu. I on to, Jezus w Ewangelii mówił bardzo często o tej uczcie. I mówi tak, nie przyszedłem zaprosić na ucztę sprawiedliwych. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz Biblię czytałem, jeszcze jako tradycyjnie wierzący Polak, no mówię, no tak, Panie Jezu, no bo sprawiedliwy nie potrzebuje Twojego zbawienia. Tak sobie myślałem. Każdy potrzebuje zbawienia. Nawet matka Jezusa, kiedy przyszła do Elżbiety, pamiętacie, jak pięknie wypowiedziała modlitwę? Wielbi dusza moja, mojego Zbawiciela. A ten Zbawiciel był w jej brzuszku. Nie ma osoby bez grzechu. Chrystus mówi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych. Czyli jeśli ktoś z nas, już jako oddane dziecko Boże, czuje się sprawiedliwy, to jesteś w wielkim błędzie, bo twoją sprawiedliwością jest Chrystus, a nie ty sam. I w momencie, kiedy ktoś z nas porównuje się z innym człowiekiem, czy to niewierzącym, czy wierzącym w kościele, to popełniasz poważny błąd, bo zostawiasz na siebie pułapkę. Sprawiedliwy jest tylko Chrystus we mnie. To On powoduje, że z dnia na dzień się zmieniam, staję się lepszy. Natomiast jeśli ktoś polega na swoich uczynkach, na to, kim jest, jakie ma wykształcenie i tak dalej, czuje się lepszy, to Jezus mówi, nie przyszedłem cię powołać na ucztę. Grozi ci piekło. Ale mówi, ale grzeszników przyszedłem powołać do metanoia, to znaczy zmianę myślenia dosłownie. Wiecie, grzesznik myśli o swoich grzechach. Człowiek, który się czuje, że jest sprawiedliwy, dobry, albo nie jest jeszcze takim grzesznikiem jak tamten grzesznik, po prostu porównuje się. I mówi, nie, jest tak ze mną jeszcze źle. Ale człowiek, który dosięgnął dna, który jest grzesznikiem, nie patrzy na boki, nie mówi, jaki ten ma grzechy, jakie te, tylko mówi, Boże, ratuj mnie, jestem grzesznikiem, pomóż mi. Pomóż mi w małżeństwie, pomóż mi w relacjach z dziećmi, pomóż mi, bo jest, po prostu ja nie daję już rady. I go nie obchodzi, jak tamto małżeństwo funkcjonuje, albo jak ten rodzic wychowuje dzieci, tylko mówi, Boże, nie radzę sobie. I właśnie o taką postawę Jezusowi chodzi, że człowiek przychodzi i mówi, widzi, że ta osoba rozmawia z Bogiem o sobie, a nie rozmawia o wszystkich naokoło. Bo wtedy ta osoba się jeszcze czuje dobra. Faryzeusz i bogaty młodzieniec, którzy byli bardzo wierzący, jak typowy Polak, chodzili regularnie do kościoła. I ten młodzieniec, i faryzeusz. To byli ludzie, którzy nie opuszczali świątyni. Przestrzegali przykazań. Mieli bardzo porządne życie i uczynki. Nikt o tym faryzeuszu, a nie o tym młodzieńcu nie powiedziałby złego słowa w mieście. A mimo to obaj nie znajdowali się na drodze do nieba, do zbawienia. Mimo porządnego życia. I to jest to fałszywe myślenie tradycyjnego kościoła, w którym większość z nas się wychowała. Możliwe, że później się opamiętali. Nie czytamy o nich w Biblii. A Korneliusz znajdował się na drodze do zbawienia. Bo kiedy Piotr przyszedł, powiedział, my tu wszyscy zebraliśmy się, aby wysłuchać wszystkiego, co nam powiesz, bo my potrzebujemy zbawienia. I w tym momencie, kiedy Piotr zaczął mówić, Duch Święty na nich stąpił. Korneliusz miał dobre uczynki, ale nie był pewny siebie i znał swoje grzechy. Czynił dobrze ludziom, ale nie okłamywał samego siebie. Bo Korneliusz wiedział, że jest grzesznikiem. Po prostu widział ciągle swoje grzechy przed oczami i po prostu szukał Boga. Nie okłamywał siebie. I to jest problem ludzi, którzy żyją porządnym życiem, a każdy ma grzechy, że okłamują siebie. Ze mną nie jest jeszcze tak źle. Pomagam tej osobie, tej. Chodzę do kościoła, wspieram kościół finansowo. Ale kłamstwo polega na tym, że człowiek polega na sobie, nie na tym, co Bóg robi w jego życiu. Czuje się lepszy. Dlatego Kornel padł na kolana przed Piotrem i nie okłamywał z samego siebie. On znał swoje serce i nie udawał wierzącego. On stał po prostu w prawdzie o samym sobie. Potrzebował ratunku. I powiedział, potrzebuję ciebie, Piotrze, pomóż mi. Jezus, patrząc na dobre uczynki faryzeusza i bogatego młodzieńca, jak po sznurku doszedł do ich serc. Pamiętacie taką zabawę? Dzieci nieraz się bawią tak, że z kłębek wełny i się go rozwija i dzieciak po sznureczku ma dojść gdzieś, prawda? Jezus też się bawi w tą zabawę. Jezus, patrząc na czyjeś uczynki, jak po sznurku idzie do czyjegoś serca i mówi, zajrzyjmy do serduszka tej osoby, co tam jest. No i co zobaczył w serduszku faryzeusza? No zobaczył, że dobrze czyni, bo chce być lepszy od innych i się porównuje z ludźmi. To zobaczył w serduszku faryzeusza. Co zobaczył w serduszku bogatego młodzieńca? Kiedy zajrzał do serca bogatego młodzieńca? Ma dobre uczynki, ale ona są tylko po to, żeby wszystkich naokoło oszukać ludzi, że on jest bardzo bogobojny. A co widzę w jego serduszku, mówi Pan Jezus? Kasa, kasa, kasa. Rozumiecie? Bardzo często, kiedy włączamy jakiś dziennik telewizyjny albo jakiś program, kiedy jest na przykład wywiad dziennikarski z aktorem albo z piosenkarzem, to mamy tendencję do zachwycania się bardzo bogatymi aktorami i biznesmenami, którzy przekazali wielkie pieniądze na sierociniec. Tylko, że nie wiem, czy o tym wiecie, kiedyś czytałem artykuł, gdzie dziennikarz szczerze napisał, jak jest. Na przykład jest organizowany wielki koncert, gdzie najwyższej klasy muzycy ze świata przyjeżdżają i dają koncert na 100-200 tysięcy ludzi zebranych i wszystkie pieniądze są przekazane na cele charytatywne. I kiedy oglądacie taki koncert, mówicie, wow, ten Mick Jagger czy tam ktoś inny nie chciał w ogóle kasy za granie i za śpiewanie. Ale ten dziennikarz pisze w tym artykule. Ale nikt nie mówi o tym, że organizator musiał wynająć najdroższy hotel w mieście, pięciogwiazdkowy apartament, że hotel kosztował tyle i tyle, przeloty tyle i tyle, wyżywienie tyle i tyle, obstawa tyle i tyle. I dziennikarz mówi, udało się wyjść na zero. Rozumiecie, o czym ja mówię? Prawdziwe pomaganie dzieciom to jest wtedy, kiedy bogaty człowiek mówi, przylatuję na własny koszt, mieszkam na własny koszt, śpiewam i wszystko, co zarobicie, przekazujecie na sierociniec. To jest prawdziwe pomaganie dzieciom, rozumiecie? Pan Jezus bardzo często po sznureczku idzie do czyjegoś serca i widzi, co tam jest. I kiedy po sznureczku poszedł do serca Korneliusza, to co tam zobaczył? Że Kornel pomaga ludziom, ale przez to nie czuje się lepszy od innych. Że się nie porównuje, nie wywyższa, nie obchodzi go, co inni Rzymianie o nim powiedzą, że mu odbiło, że stał się Żydem. Co powiedzą Żydzi o nim? Kornel po prostu mówi, Boże, zbaw moją duszę i moje rodziny, pomóż mi. Jestem grzesznikiem. Nie jestem godzien z Tobą rozmawiać. Dlatego Bóg wysyła anioła, żeby z Kornelem porozmawiał, bo on się dalej czuje grzesznikiem, a jednocześnie szuka Boga i pomaga ludziom. Dlatego Chrystus, to co pytanie na początku postawiłem, czy uczynki mają wpływ na zbawienie? Mogą mieć, tak jak u Korneliusza, i nie. Odpowiedź jest i tak, i nie. Bo faryzeusz i młodzieniec mieli ładne uczynki, byli mili Jezusowi, ale nie szukali Boga sercem. Czy ktoś z nas wsiadłby na okręt płynący do Nowego Jorku, jeśli wiedzielibyście, że ma dziurę na dziobie? I kapitan mówi, że uda się może dopłynąć do Danii i tam okręt zatonie. Bilety przecenili. W sumie to jest już kawał drogi od Gdańska do Danii. No, później może się uda wsiąść do szalupy. Może utonę, może nie, ale już jestem, część przepłynąłem. Zobaczcie, to jest nierozsądne. Wsiadać na okręt, który ma dziurę. Czy człowiek, jeśli człowiek ma tylko jeden poważny grzech, który go wyniszcza, czy może być pewny zbawienia w porównaniu z drugim facetem, który ma 10 poważnych grzechów? No nie. Biblia mówi, że nieważne, co cię niszczy, to po prostu jesteś niewolnikiem tej rzeczy. Bardzo często ludzie wokół nas i my często popadamy w takie fałszywe myślenie, że życie porządne jest gwarantem naszego zbawienia. Nie, życie porządne jest dowodem na to, że oddałeś życie Jezusowi. Porządne życie, czyli dobre uczynki, Chrystus o tym powiedział, moje dzieci poznacie po przestrzeganiu przykazań, czyli po tym, jak żyją. Ale to jest efekt uboczny tego, że życie w ciebie weszło, czyli Jezus Chrystus. A niektórzy to odwracają. Starają się żyć życiem porządnym i mówią, Boże Jezu, nie potrzebuję się uznać grzesznikiem i tak już mam porządne życie. Jezus mówi, nie ma dla ciebie nadziei, nie ma dla ciebie zbawienia. Dobre uczynki nie łatają dziur. One mogą tylko doprowadzić Boga do twojej postawy serca. Że możesz być miły Bogu, jeśli Bóg po sznurku dojdzie do twojego serca i zobaczy, że tam czujesz się beznadziejny, życie w rozsypce i mówisz, Jezu, ratuj, jestem grzesznicą, pomóż mi, to wtedy Jezus przyjdzie i pomoże ci, podniesie cię. Zbawienie zaczyna się od osoby Jezusa i to On nas zbawia, dosłownie ratuje przed utonięciem, jeśli w to wierzysz, czyli Mu ufasz, że On jest ratunkiem. Jeśli Go o to, do Niego poprosisz, wyciągniesz rękę. Znamy to z listu do Rzymian. Kto w sercu ufa i ustami to wypowie, ten zbawiony jest. To jest list do Rzymian 10, 9, 10. Pamiętacie, jeśli w sercu powiesz: Panie, jestem grzesznikiem, ufam, że tylko Ty możesz zbawić mnie od samego mnie, od moich grzechów i problemów. I wyciągam teraz do Ciebie rękę i pomóż mi. Nie interesuje mnie, jak żyje siostra, brat, jak to funkcjonuje. Ja potrzebuję ratunku. Nie czuję się lepszy od innych. Wiele razy tak z Bogiem rozmawiam. Boże, mówię, ten mój przyjaciel, pastor się wywalił i weszedł w grzechy. Ten pastor wywalił się i weszedł w grzechy. I ten, i wszystkich ich znam. To są moi przyjaciele. Mógłbym przynajmniej wam wymienić 5 albo z 10, którzy są w bardzo poważnych problemach i grzechach. I mówię, Boże, nie czuję się lepszy od nich. Bo wiem, że jutro mogę się wywalić dokładnie tak samo. Moim poczuciem bezpieczeństwa, Chryste, jesteś Ty. Nie ufam sobie, ufam Tobie. Ty mnie znalazłeś, Ty mnie zbawiłeś i tylko Ty możesz mnie tak mocno złapać. Jak chodzę z Dawidem teraz na piechotę, na wycieczki, to on się wyrywa, no nie? Czasami go trzymam za kaptur, a czasami bardzo mocno za rękę. Bo po prostu tak spindala normalnie, takie ma przyspieszenie, że moment i może być na ulicy i samochód go rozjedzie. Kiedy przestajesz ufać sobie, to Chrystus cię mocno łapie za rękę. I On wie, jak cię zbawić i On wie, jak cię mocno złapać za rękę, żeby cię doprowadzić do nieba. Ale za każdym razem, kiedy polegasz na sobie, na swoich uczynkach, na tym, że jesteś lepszy od innych, to tak jakbyś puszczał rękę Chrystusa. Jakbyś schodził z tej ręki. List do Hebrajczyków, 11:6. Bardzo znany werset, który znacie na pamięć. Tam jest o wierze. Jeden z najbardziej znanych wersetów Biblii na temat wiary, czyli relacji z Chrystusem. Tam jest powiedziane tak: bez zaufania zaś nie można podobać się Bogu. Tam jest słowo wiara, ale specjalnie wstawiam to drugie znaczenie, zaufać. Bo w polskim języku słowo wierzyć się wypaczyło. Polacy myślą, że to znaczy wiedzieć, akceptować Chrystusa. Nie, to znaczy ufać Chrystusowi w codziennym życiu. Bez zaufania zaś nie możesz podobać się Bogu. Słowo podobać można tłumaczyć być bardzo zadowolonym z kogoś. Czyli Chrystus, kiedy przychodzi i patrzy na twoje serce, wchodzi i otwiera drzwi do twojego serduszka i widzi tam strach, lęk, beznadzieję, rozczarowanie, oskarżanie Boga, że to wszystko jego wina, gdzie on jest. To jest powiedziane: nie jest zadowolony z ciebie, z tego, co widzi w twoim serduszku. To znaczy podobać się. Ale kiedy wejrzy do twojego serca i widzi: Jezu, ufam tobie. Wiem, że mnie z tego wszystkiego wyprowadzisz. To wtedy podobasz się Bogu. Chrystus patrzy i mówi: jestem z ciebie zadowolony, ty mi ufasz. Ty całkowicie czekasz na moje rozwiązania. I dalej ten werset mówi taką rzecz. Przystępujący, dosłownie zbliżający się albo zwracający się do Boga, przystępujący bowiem do Boga, musi zaufać, że Bóg jest. Że Bóg jest w twoim życiu. Bo wiecie, to, że Bóg jest, to ci w niczym nie pomaga. Demony, w liście do Jakuba jest powiedziane, demony też wierzą w Pana Boga i drżą. Nie korzystają z Jego pomocy i relacji. One nie mogą, ale my możemy. Nie wystarczy tylko wierzyć, że Bóg jest. Ale kiedy przychodzisz, przystępujesz do Boga, musisz zaufać, że On jest w twoim życiu. Nawet jeśli wszystko wokół temu przeczy. Wali się w zdrowiu twoim, w pracy, albo w ogóle się wszystko wali naokoło, jakbyś masz wrażenie, jakbyś głową w ścianę walił. I Bóg czeka i chce zajrzeć do twojego serduszka i mówi: dzień dobry, moja córko. Nadal wierzysz, że jestem w twoim życiu? Nadal ufasz, że mogę te wszystkie problemy wziąć i je rozwiązać? Że Bóg jest i że wynagradza, i słowo wynagradza daje nagrodę tym, którzy go szukają. Dosłownie żądają zdania rachunku. Szukać to zdać rachunek. To samo słowo szukać jest, żebyśmy lepiej zrozumieli, jest użyte w pierwszym liście Piotra. Jeszcze zerknijmy tam, będziemy już powoli kończyć. Pierwszy list Piotra, 1:10. Co to znaczy szukać Boga sercem? Nad tym zbawieniem zastanawiali się pilnie i rozważali prorocy, którzy przepowiedzieli tę dla nas łaskę. Dosłownie rozważali, poszukiwali. Tam jest to samo słowo użyte. Zastanawiali się pilnie, czyli poszukiwać. Szukać Boga to po prostu szukać Jego odpowiedzi, szukać Jego ratunku, tego, żeby On przyszedł do twojego życia. To, czego Bóg w nas pożąda i szuka, to szuka zaufania do swojego Syna Króla, a nie wiedzy o Królu. Chciałem, żeby to zdanie wam zapadło na koniec tego, co mówię dzisiaj. Bóg Ojciec, kiedy patrzy do twojego serca, do środka, szuka tam Ojciec zaufania do swojego Syna, Jezusa Chrystusa, a nie szuka wiedzy o Synu. To są dwie nie zawsze wspólne ze sobą rzeczy. Oczywiście wiedza może prowadzić do zaufania. Zaufanie do Króla, czym bardziej wzrasta z zaufaniu do Króla, powoduje, że coraz więcej wiesz o Królu. To też tak działa. Ale kiedy Bóg przychodzi, Ojciec, i patrzy w głąb twojego serca, szuka tam zaufania do swojego Syna, a nie wiedzy o Jego Synu. I wtedy jest możliwe boska interwencja w twoim życiu. Kiedy mówisz: Jezu, Ojcze w niebie, ufam ci. Sytuacja wygląda beznadziejnie, ale ty możesz tylko to zmienić, moje życie. Ty możesz je wziąć i na nowo poukładać. Ty możesz wlać tam nadzieję, radość, szczęście. Ty możesz całkowicie przebudować moje życie. I wiedza tutaj nie ma nic do rzeczy. Człowiek może bardzo dużo wiedzieć. Kiedy byłem w seminarium, rozmawiałem z koleżanką, w której podkochiwał się pewien wykładowca z seminarium zielonoświątkowego. Miał przed nazwiskiem doktorat teologii. I moja koleżanka mówi tak: wiesz, on tak szuka bardziej relacji ze mną, bo zatracił totalnie relację z Bogiem. Podkochuje się we mnie, bo jest totalnym rozbitkiem. Uczy innych w seminarium, studentów, i mówi im o Bogu, w którego sam w ogóle nie wierzy. Szokujące, prawda? Możesz mieć olbrzymią wiedzę, znać grekę, hebrajski bardzo dobrze i w ogóle nie ufać Chrystusowi, Królowi. Uczysz innych, a jesteś totalnym rozbitkiem. Bóg nie szuka wiedzy. Bóg szuka relacji ze swoim Synem. I kiedy znajdzie w twoim sercu tą samą postawę, co miał Korneliusz, to wtedy jesteś miły Bogu. I wtedy możesz liczyć, że Boże zastępy aniołów i Boża łaska odpowie na twoje potrzeby. Ale kiedy znajdzie w tobie postawę faryzeusza albo młodzieńca, jeszcze raz, młodzieniec udawał wierzącego człowieka, a w sercu kochał coś innego. A faryzeusz miał bardzo dobre życie i dobre uczynki, i regularnie chodził do świątyni, bo czerpał satysfakcję z porównywania się z innymi. I obie postawy się Bogu nie podobają. Chcę, żebyśmy mieli tą postawę, którą ma Korneliusz. Panie, Ty jesteś moją odpowiedzią. Ufam Tobie. Ty jesteś moim poczuciem wartości i tylko Ty możesz rozwiązać moje problemy. Bóg oczywiście oczekuje od nas, żebyśmy się modlili o innych, ale nie porównywali się z nimi. Chyba, że w dobrych rzeczach. Boże, chciałbym mieć takie cechy, jak ma Asia, że zawsze dotrzymuje słowo. Albo chciałbym tak się znać na języku polskim, jak Bożenka. To są dobre cechy. Możemy porównywać się w dobrych rzeczach z innymi, ale nigdy nie możemy czuć poczucia wartości, porównując się w grzechach. Naszą wartością jest Chrystus. I Bóg tego w nas pożąda i szuka. Amen.